Wszystkiego, co w życiu ważne, nauczyłem się w przedszkolu, powiedział pewien pisarz. A potem zaczął wymieniać te wszystkie rzeczy, których nauczył się w przedszkolu. Dziel się z innymi, mów przepraszam, kiedy narozrabiałeś, dziękuj za to, co dostałeś. Kiedy idziesz na spacer, to trzymaj się grupy, sprzątaj po sobie, odkładaj rzeczy na miejsce, a kiedy jesteś blisko ulicy, to uważaj na samochody. Czyli całkiem sporo nauczył się w tym przedszkolu. Też jest jeszcze jedna rzecz, której dzieci się uczą. Nie wiem, czy w przedszkolu, ale dosyć wcześnie. A mianowicie, że dobre rzeczy kosztują. Na początku dzieci mają takie naiwne wyobrażenie, że ich rodzice mają nieograniczone zasoby wszystkiego i wystarczy tylko poprosić, a mama i tata dadzą. Ale potem odkrywają, że żeby mama i tata mieli, to muszą kupić, a żeby kupić, to muszą zapłacić. A okazuje się, że nawet pieniądze kosztują, bo żeby mieć pieniądze, to nie wystarczy tylko pójść do bankomatu i je wypłacić, ale trzeba na nie zapracować, bo tak to jest w życiu, że dobre rzeczy po prostu kosztują. I ta zasada odnosi się do każdej dziedziny naszego życia. Czy kiedy myślimy o szczęśliwym małżeństwie, które nie zdarza się przez przypadek, o wychowaniu dzieci, o edukacji, o karierze, o zakładaniu kolejnego nowego biznesu, to okazuje się, że każda z tych rzeczy kosztuje i wymaga od nas wysiłku. I tak naprawdę, kiedy się o tym zastanawiamy, to dochodzimy do wniosku, że dobre życie kosztuje. I kiedy myślimy o tym dobrym życiu, to często to dobre życie opisujemy w taki sposób, że jest to życie, które jest wygodne, to życie, w którym mamy dobrą, szczęśliwą rodzinę, mamy dobrą pracę, dobrą płacę, mieszkanie, może dom, możemy sobie pozwolić na samochód, a także na odrobinę przyjemności, a czasami nawet może więcej niż na odrobinę, czasami tych przyjemności może być więcej. To jest dobre, wygodne życie. Ale kiedy się nad tym zastanawiamy, jak opisujemy to dobre życie, to czasami odkrywamy, świadomie lub nie, że to dobre życie to jest takie, które służy nam i naszej wygodzie, że w tym życiu to my jesteśmy w centrum i wszystko inne obraca się wokół nas. No i oczywiście wiemy, że takie życie kosztuje. No ale co jeśli? Co jeśli płacimy dużo, aby takie życie mieć, a dostajemy mało? Albo gorzej, płacimy dużo, a w ogóle nie dostajemy tego, za co płacimy. Co jeśli bardzo się staramy i wysilamy, ale im bardziej się wysilamy, to odkrywamy, że na końcu zamiast dobrego życia, to po prostu jesteśmy bardziej zmęczeni, bardziej sfrustrowani, a wcale nie cieszymy się tym, czego szukaliśmy. Szukamy zadowolenia, a jesteśmy mniej zadowoleni. A więc jak wygląda takie dobre życie i jak je zdobyć? Właśnie jesteśmy w serii proroków mniejszych i oni są mniejsi, jak zauważyliśmy, dlatego, że są niższego wzrostu, dlatego, że ich księgi są krótkie. Jeden z nich, Aggeusz, pisał do ludzi, którzy też pragnęli dobrego życia. I w zeszłym tygodniu słuchaliśmy o proroku Habakuku i Habakuk prorokował przed czasami niewoli babilońskiej. Aggeusz jest z drugiej strony spektrum. Izraelici poszli do niewoli babilońskiej na 70 lat, zostali tam zabrani. Potem upadło Imperium Babilońskie, na jego miejsce powstali Persowie. W jakimś momencie król perski wydał zgodę na to, aby naród izraelski mógł powrócić do swojej ziemi. I pod przywództwem Zorobabela i arcykapłana Jozuego 50 tysięcy Żydów, a Geusz, jako już sędziwy starszy człowiek, był jednym z nich, wyruszyli do swojej ziemi, bo marzyli o dobrym życiu. O wolności, o powrocie do swojej ojczyzny, o powrocie do swoich domów. I 18 lat później, kiedy wrócili, Aggeusz mówi do nich tak. Otóż tak mówi Pan zastępów, rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Ciężko pracujecie, dużo chcecie, ale mało macie. Co poszło nie tak? Otóż okazuje się, że oni dobrze zaczęli. Chociaż to nie było łatwe. Bo kiedy przybyli do Jerozolimy, to ich oczom ukazało się zburzone, spalone, zniszczone miasto. A możemy sobie wyobrazić, że nie jest łatwo zaczynać nowe życie w zniszczonym mieście. Oni jednak jakoś się tam zadomowili, ogarnęli życie swoje i swoich rodzin, ale też doskonale pamiętali o tym, co było przyczyną niewoli. Że przyczyną niewoli było to, że ich przodkowie, ich rodzice zapomnieli o Bogu i poszli za innymi bogami. Więc oni pomyśleli, nie popełnimy tego błędu. Dlatego postanowili, że zaczną inaczej, zaczną lepiej. I już 2 lata po powrocie zaczęli odbudowywać świątynię. A świątynia, to musimy wiedzieć, to jest coś więcej niż tylko jakiś religijny budynek, który ma religijne znaczenie, ale świątynia to był znak Bożej obecności. Bóg kiedyś obiecał, że zamieszka pośród swojego ludu i naród izraelski będzie wyjątkowym ludem w porównaniu do wszystkich innych ludów, bo sam Bóg zamieszka pośród nich, a świątynia właśnie będzie znakiem tego, że Bóg tam mieszka. To jest miejsce spotkania nieba z ziemią. I fakt, że oni postanowili tę świątynię odbudować, było znakiem tego, że są wierni przymierzu i że chcą swoje życie budować inaczej niż ich przodkowie, bo chcą, aby to Bóg był w centrum, aby to Bóg był w środku, aby to On był najważniejszy w ich życiu. Oczywiście dobre życie kosztuje i takie decyzje też kosztują. I możemy sobie wyobrazić, że takie budowanie świątyni wcale nie było łatwym zajęciem, bo w tamtych czasach nie można było pójść do starożytnego oddziału Castorama albo Obi, kupić sobie materiałów budowlanych, a oni przecież mieszkali w zburzonym mieście. Więc to kosztowało ich wiele pracy i wysiłku. Do tego jeszcze wrogowie, okoliczne ludy nie były zachwycone tym, że Żydzi odbudowują świątynię, odzyskują swoją tożsamość, więc zaczęli przeszkadzać w tej odbudowie, zastraszać budujących. Mało tego, pisali listy, donosy do króla perskiego z informacją: Żydzi szykują rebelię, budują świątynię, chcą się zbuntować przeciwko tobie. Król szczególnie nie wnikał w zawiłości całej sprawy, po prostu wydał zakaz. Zakazał budowy. I prace ustały. No wiadomo, jeśli król zakazał budowy, to przecież z królem perskim się nie zadziera. Ludzie zajęli się swoimi sprawami, bo przecież nie mogli inaczej. Zaczęli troszczyć się o swoje życie i Bóg, który był w centrum, zaczął powoli przesuwać się na margines. I to nie jest problem, że ludzie zajęli się swoimi sprawami, swoim życiem. Problem polega na tym, że robili to przez 16 lat, a świątynia leżała w gruzach. Dlatego w jakimś momencie Ageusz zadaje pytanie, czy dla was samych przed czas, aby mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w gruzach? Potem opisuje ich stan i pyta się, jak wam się powodzi. A dalej pisze tak, tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on. I zostanę uwielbiony, mówi Pan, bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? Oświadcza Pan zastępów. Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, i na moszcz, i na oliwę, i na wszystko, co wydaje ziemia, i na ludzi, na bydło, i na wszelki trud rąk. Oto chcieli mieć dużo, a na końcu mieli mało. Szukali zadowolenia, a nie byli zadowoleni, nie cieszyli się nawet tym, co mieli. Okazuje się, że mieli mniej niż na początku. Dlaczego? Dlatego, że nie można zbudować dobrego życia, jeśli Bóg nie jest w centrum. I to nie jest do końca tak, że oni zapomnieli zupełnie o Bogu, przestali w Niego wierzyć, przestali w Niego kochać, ale On po prostu w jakimś momencie przestał być aż taki ważny. To jest tak, jak przychodzi do Ciebie Twój przyjaciel i pyta się, hej, pamiętasz ten prezent, który Ci dałem na urodziny 2 lata temu? Podoba Ci się? O, tak, pamiętam ten prezent, co dostałem 2 lata temu. Bardzo go dobrze pamiętam i bardzo mi się podoba. Tak go dobrze pamiętam i tak mi się podoba, że leży gdzieś w szafie chyba na dnie. W szafie albo, a może na strychu. Podobnie było z nimi. Pamiętacie o Bogu? Tak, pamiętamy. Bardzo Go kochamy. Bóg jest dla nas ważny. Tak bardzo o Nim pamiętamy, że zajęliśmy się budowaniem swoich domów i ich wykańczaniem, ale dom Boży, który jest znakiem Jego obecności, przypomina nam o tym, że Bóg jest pośród nas, leży w gruzach. Tak bardzo o Nim pamiętamy. Ktoś kiedyś powiedział, to jest cytat z jednego ze starych wyznań wiary, że najważniejszym celem istnienia człowieka jest uwielbiać Boga i cieszyć się Nim na zawsze. Bo zostaliśmy stworzeni do bliskości z Bogiem, do tego, aby się Nim cieszyć. A sposobem cieszenia się Bogiem jest właśnie uwielbienie. A uwielbienie to jest coś więcej niż tylko śpiewanie piosenek czy udział w nabożeństwie, ale to jest całe życie, w którym to Bóg jest w centrum, w którym to On jest najważniejszy. Kiedyś ludzie myśleli, że to Ziemia jest w centrum wszystkiego i Słońce kręci się wokół Ziemi, ale pojawił się taki gość jak Kopernik i namieszał. Zrobił przewrót kopernikański. Okazało się, że to nie Ziemia jest w centrum, ale przynajmniej w naszym układzie to słonecznym to Słońce jest w centrum, a Ziemia kręci się wokół Słońca. I nam się wydaje, że wszystko musi się kręcić wokół nas, ale tak naprawdę dobre życie to jest życie, w którym wszystko kręci się nie wokół nas, ale wokół Boga, który jest w centrum. I to dobre życie, ono kosztuje. W przypadku Żydów to kosztowało decyzję, aby zacząć na nowo odbudowywać świątynię. A to było ryzykowne, bo przecież król zakazał. Król nie pozwolił. Więc można zadrzeć z królem perskim, a z królem perskim lepiej nie wchodzić w konflikty. Mogli spodziewać się, że jeżeli zaczną budować świątynię, to okolicznym mieszkańcom to się znowu nie będzie podobało i znowu będą im przeszkadzali. To będzie niebezpieczne. Mało tego, odbudowanie świątyni oznacza to, że muszą włożyć ręce głębiej do swoich kieszeni, trochę w nich pogrzebać i być hojni, aby zacząć dawać na tę świątynię. To też wymaga czasu i wysiłku, aby budować. Ale dobre życie kosztuje. I w naszym przypadku też jest podobnie. Jeśli podejmujesz decyzję, że to Bóg będzie w centrum twojego życia, to prawdopodobnie wcześniej czy później znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, którzy będą to krytykować, może wyśmiewać, może będą na to patrzeć w negatywny, zły sposób. Decyzja, że Bóg jest w środku, oznacza, że zaczynasz uczyć się hojności, dawania, bo to też jest sposób uwielbienia i zaczynasz rozumieć, że to, w jaki sposób wydajesz swoje pieniądze i na co je przeznaczasz, to świadczy o tym, co albo kto jest dla ciebie ważny. I ta hojność też wyraża się nie tylko pieniędzmi, ale w tym, na co poświęcasz swój czas i komu. Jak wykorzystujesz swoje siły i swoje talenty i zdolności, że tą osobą, którą chcesz w ten sposób wielbić, jest właśnie Bóg. Bo dobre życie kosztuje i prawdziwe uwielbienie też kosztuje. A więc na czym polega dobre życie, jak ono wygląda? Dobre życie polega na tym, że to Bóg jest w centrum, a Jego sprawy są ważniejsze niż moja wygoda. Pewien wykładowca uniwersytecki wygłaszał, który jednocześnie był kaznodzieją, też wygłaszał kazanie w kościele uniwersyteckim. I to kazanie było o powołaniu pierwszych uczniów. I po kazaniu podeszła do niego dziewczyna i mówi: studiuję medycynę i to kazanie rozwiało moje wątpliwości, moje dylematy, już wiem, co chcę zrobić, rzucam studia. A on mówi: jak to rzucasz studia? No tak, rzucam studia, bo czuję, że Bóg powołuje mnie na misję. Chcę być misjonarką. I tak powiedziała, tak też zrobiła. Pojechała do Doliny Rio Grande, spała na pace swojego pick-upa, a w ciągu dnia uczyła dzieci o Bogu, kiedy ich rodzice pracowali w polu. Jej rodzice gdzieś w Montanie zastanawiali się, co jej strzeliło do głowy, a on, kiedy myślał o tej całej sytuacji, myślał sobie: ja tylko głosiłem kazanie, ja nie wiedziałem, że tak będzie. Ale czasem właśnie tak jest, że ludzie słyszą Boże Słowo, słyszą i nie tylko słyszą, ale decydują się Go posłuchać. I dochodzą do punktu, kiedy Boże sprawy są ważniejsze niż ich własna wygoda. I tak też było i tym razem. Ludzie posłuchali Ageusza i tego, co miał im do powiedzenia. A potem zebrali się na naradę, Zrobabel, arcykapłan Jozue i reszta ludu i podjęli decyzję. 24 dni później rozpoczęli odbudowę świątyni. I to, co było niemożliwe przez 16 ostatnich lat, stało się nagle możliwe w ciągu 24 dni. Zaczęli budować. Jednak kiedy tak budowali, to już po miesiącu zdali sobie sprawę, że zmierzają się z dwoma poważnymi problemami. Jeden z tych problemów dotyczył tego, co mieli. Czytamy, powiedz Zrobabelowi, synowi Szaltiela, namiestnikowi Judei i arcykapłonowi Jozuemu, synowi Jehosadaka i całej reszcie ludu. Czy pozostał wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? Krótko mówiąc, kiedy patrzyli na swoją budowę, na to, co robili, to mieli ochotę powiedzieć, no szału nie ma. Nie robi to wrażenia. I kiedy nawet skończyli tą budowę, tak czytamy w księdze Ezdrasza, że kiedy było poświęcenie świątyni, to młodzi cieszyli się i świętowali, krzyczeli, bo świątynia została ukończona i to było krzyki radości. Ale starzy, tacy jak Ageusz, którzy pamiętali jeszcze tą starą świątynię Salomona, oni płakali, bo ta nowa świątynia w niczym nie przypominała tej starej, wspaniałej świątyni. Mało tego, w tym momencie, kiedy budowali, kiedy rozpoczęli pracę, zastanawiali się nawet, czy mają na wykończenie tej świątyni, czy mają dość środków, aby ją wykończyć, ponieważ byli uchodźcami, byli osiedleńcami, nie mieli za dużo. I oto Bóg przychodzi do nich z odpowiedzią i mówi tak, ale teraz bądź mężny Zrobabelu, oświadcza Pan. Bądź mężny Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie. Bądź mężny cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, oświadcza Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziłem z Egiptu, mój duch pozostanie wśród was. Nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, za niedługo, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. Wstrząsę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich. I ten dom napełnię chwałą, mówi Pan zastępów, i moje jest srebro, moje jest złoto, oświadcza Pan zastępów. I przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, mówi Pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, oświadcza Pan zastępów. Czy zwróciliście uwagę na powtórzenia w tym tekście? Bądź mężny, Zrobabelu, bądź mężny, Jozue, bądźcie mężni, cały ludu, bo oto ja jestem z wami, nie bójcie się. A więc Bożą odpowiedzią na to, że oni mówią, nie mamy pieniędzy, nie mamy środków, czy to, co robimy, ma sens, jest to, jestem z wami. Ale my nie mamy pieniędzy, ale ja jestem z wami i to wystarczy. Bóg mówi, kiedy wychodziliście z Egiptu, to obiecałem, że zamieszkam pośród was i będę obecny. I to sprawi różnicę w waszym życiu. Kiedy wychodziliście z Egiptu, to pamiętacie, byliście niewolnikami, nic nie mieliście. Ale zatroszczyłem się o was. Że mieliście materiały, środki na budowę namiotu zgromadzenia. Zatroszczyłem się o was na pustyni, bo ja jestem Bogiem. I teraz znowu poruszę niebo i ziemię i wstrząsnę narodami. I będziecie mieli na wykończenie. Więc oni zaczęli dalej budować. Wieści szybko się roznoszą. Król perski Dariusz dowiedział się, że budują. Ale kiedy się dowiedział, że budują, wydał dekret, który zezwalał na budowę. Mało tego, nie tylko zezwolił na budowę, ale wydał kolejny dekret, w którym zapewnił materiały i środki na budowę świątyni. Bóg powiedział, martwicie się o to, co macie, czego nie macie. Jestem z wami. Ale okazuje się, że oni też mieli drugi problem, który był dużo poważniejszy niż brak pieniędzy, brak materiałów i brak środków. Ten problem dotyczył ich samych, tego, kim oni byli. I Ageusz, opisując ten problem, posługuje się obrazem ze Starego Testamentu i mówi tak, czy jeśli jest jakaś rzecz, która przez przypadek dotknie czegoś, co było poświęcone Bogu, to ona automatycznie staje się święta? No i znawcy prawa mówią, no nie, oczywiście, że nie, jednak świętość nie działa przez dotyk. A mówi, ale jeśli ktoś jest nieczysty, bo dotykał na przykład zmarłego i dotknie jakiejś rzeczy, to czy ona stanie się nieczysta? No i znawcy prawa mówią, no stanie się, bo jeżeli jesteś nieczysty i dotykasz czegoś, to wszystko staje się nieczyste. Tak jakbyś brudnymi łapami dotykał czystego białego prania. Wiadomo, że pobrudzisz, nie? I Ageusz mówi, i na tym właśnie polega problem tego ludu. Myślicie, że skoro budujecie święty budynek dla świętego Boga, to staniecie się święci. Ale wasz problem jest zupełnie innego rodzaju, ponieważ wy jesteście nieczyści. I tak mówi, tak właśnie jest tym ludem, tak jest tym narodem przed moim obliczem, oświadcza Pan. Tak jest też ze wszystkim dziełem ich rąk. Z czymkolwiek tam się zbliżą, staje się nieczyste. Czegokolwiek się dotykacie, staje się brudne, nieczyste, bo jesteście ludźmi nieczystymi. I to jest dużo poważniejszy problem niż to, że nie mieli pieniędzy, nie mieli środków. To jest pewne wyzwanie do przeegzaminowania samych siebie, ale jakkolwiek by się nie egzaminowali, to zawsze pokazałoby się na końcu, że są grzeszni. Ale kiedy czytam księgę Ageusza, to co mnie zachwyca i zdumiewa, to jest zaskakująca odpowiedź Boga. Ponieważ Bóg mówi tak, na problem ich nieczystości. A teraz pomyślcie, zanim przed ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się wiodło? Gdy ktoś podszedł do stosu zboża, gdzie miało być 20 miar, było ich 10. Gdy ktoś podszedł do tłoczni, by zaczerpnąć 50 miar wina, było ich 20. Smagałem was śniecią i pleśnią, biłem gradem, dzieła waszych rąk, lecz żaden z was nie zwrócił się ku mnie, oświadcza Pan. Pomyślcie, od dnia, tego dnia i potem, od 24 9 miesiąca, a nawet od dnia, w którym została postawiona świątynia Pana, pomyślcie, czy jest już ziarno w spichlerzu, winorość i granat i drzewa oliwne nie zaowocowały? Ale od tego dnia będę zsyłał wam błogosławieństwo. Bóg nie mówi do swojego ludu. Najpierw musicie stać się doskonali. Najpierw musicie być idealni, uporządkować swoje życie, oczyścić je, a wtedy dopiero może będę wam błogosławił. Ale Bóg mówi, jeśli postawicie mnie w centrum, to będę działał w was i przez was, pomimo waszych braków. Wcześniej, kiedy zajmowali się samymi sobą i kiedy oni byli w centrum swojego wszechświata, ciężko pracowali i nic z tego nie mieli, niczym się nie cieszyli, nic nie sprawiało im radości i mieli mniej niż na początku. Ale z chwilą, kiedy zaczęli budować dom Boga, to Bóg zaczął błogosławić ich domy. I nawet nie czekał, aż skończą, ale mówi, zobaczcie, jak to było. Od dnia, kiedy zdecydowaliście budowę, zacząłem wam błogosławić. I zaczęliście doświadczać i cieszyć się obecnością, moją obecnością w swoim życiu. Nawet kiedy świątyni jeszcze nie było. Bo taki właśnie jest Bóg, który wynagradza i błogosławi tych, którzy stawiają Go w centrum. I to jest paradoks, który jest w całej Biblii. Jezus mówi, jeżeli chcesz zyskać swoje życie, to je stracisz. Ale jeżeli stracisz swoje życie dla mnie, to je zyskasz. Kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. Kto chce być wielki, niech stanie się sługą. Jeśli chcesz dobrego życia, to musisz być gotów, aby stracić. A więc Izraelici mieli dwa problemy. Jeden z nich, nie mamy środków, nie mamy pieniędzy. Bóg mówi, ale ja jestem z wami. A drugi problem, jesteśmy nieczyści. I Bóg mówi dokładnie to samo, co na pierwszy problem. Jestem z wami, jestem pośród was i będę działał w was i przez was. W tym miejscu, gdzie jesteście, będę was prowadził dalej. A więc na czym polega dobre życie? Dobre życie polega na tym, że Bóg jest centrum, a Jego obecność jest odpowiedzią na moje słabości. To Bóg jest centrum i On jest najważniejszy. I On jest z nami zawsze. I kiedy czytamy ten tekst, to odkrywamy, że on wskazuje na przyszłość. Bo ten tekst I prorocy zapowiadali też, prorocy Starego Testamentu zapowiadali, że to Mesjasz przyjdzie i odnowi świątynię. I ten tekst kończy się opisem Zorobabela, jak Bóg go wynagradza za to, że odbudował świątynię. Ale wiemy z historii, że Zorobabel nie był Mesjaszem i ta świątynia to też z czasem została zburzona. Po pierwsze, nie była tak wspaniała jak świątynia Salomona, a ponadto została zburzona i już dzisiaj jej nie ma. Ale ten tekst wskazuje na coś o wiele wspanialszego i większego. Ponieważ ten Bóg, który objawiał swoją chwałę i obecność na górze Synaj, który objawiał swoją chwałę i obecność w namiocie zgromadzenia i w świątyni, ten Bóg osobiście przyszedł na ten świat. Jako Jezus Chrystus. Przyszedł i jak czytamy, że Słowo ciałem się stało, zamieszkało pośród nas, rozbiło swój namiot pośród nas, tak jak namiot zgromadzenia. I Jezus mówi, ja jestem kimś więcej niż świątynią. Jestem Bogiem obecnym pośród was. I Nowy Testament zapowiada, że pewnego dnia, kiedy Jezus powróci, cały świat stanie się miejscem obecności Boga, Bożą świątynią. Coś większego i bardziej niewyobrażalnego niż opisywali to prorocy. Ale póki to nie nastąpi, Jezus zostawił tutaj nas, swój Kościół. A apostoł Paweł opisując Kościół mówi, że Kościół, czyli Boży lud, jest świątynią Ducha Świętego. I w tym momencie patrzę na świątynię, która jest piękniejsza niż świątynia Salomona, świątynia składająca się z żywych ludzi, którzy są znakiem Bożej obecności na świecie, tu na ziemi. Bo taki jest właśnie Kościół. To jest Boża świątynia. To jest znakiem Jego obecności pośród ludzi na tym świecie. Ale żebyśmy my mogli być takim znakiem, to musimy podjąć decyzję, aby Bóg był w centrum naszego życia. A to znaczy, że On jest królem moich pieniędzy. On jest królem mojego czasu. On jest królem moich relacji. On jest królem moich wyborów, moich priorytetów, tego jak spędzam swój czas i z kim i w jaki sposób. On jest królem całego mojego życia. Bo dobre życie to jest właśnie życie, kiedy wielbimy Boga i cieszymy się Nim na zawsze. Jak Augustyn powiedział, Panie, stworzyłeś nas dla siebie i nasze serce nie znajdzie spokoju, dopóki w Tobie nie spocznie. Bez bliskości z Nim spokoju nie znajdziemy, bo to On jest dawcą dobrego życia. Ale kiedy On znajdzie się w centrum, wtedy całe życie nabiera sensu. Gilles Brandet był dziennikarzem, który miał przeprowadzić wywiad z biskupem Desmondem Tutu. I to był bardzo dla niego osobisty i poruszający wywiad, ponieważ biskup Tutu cierpiał na nowotwór i to było bardzo prawdopodobne, że to będzie jego ostatni wywiad, jakiego udzieli. Więc Gilles zastanawiał się, o czym Tutu będzie chciał z nim rozmawiać. Bo to był człowiek, który mógłby wiele opowiadać, miał barwne życie. Był biskupem w Republice Południowej Afryki, działał na rzecz pojednania rasowego. Przez swoje zaangażowanie powstrzymał wiele zamieszek krwawych i obronił swój kraj przed rewolucją. Doprowadził do pojednania między różnymi grupami etnicznymi. To był człowiek o bardzo bogatym życiorysie. Ale kiedy się spotkali, Desmond Tutu mówi, prawdopodobnie to jest ostatni wywiad, jakiego udzielę. Ale nie będę mówił o polityce, nie będę mówił o swoich dokonaniach, ale chcę mówić o modlitwie, o uwielbieniu, o wierze, o nadziei i o przebaczeniu. Bo to były rzeczy, które dla niego były najważniejsze, które były w centrum jego życia. I z tego centrum wszystko inne wychodziło. Bo tak to jest, że kiedy Bóg znajdzie się w centrum, to wszystkie inne rzeczy znajdują się na właściwym miejscu w życiu człowieka. A więc, kiedy wsłuchujemy się w księgę Ageusza i to, czego Ageusz próbuje nas nauczyć na temat dobrego życia, to odkrywamy, że Bóg chce, abyśmy cieszyli się Jego obecnością w naszym życiu. Dlatego my musimy zdecydować, żeby to On znalazł się w centrum naszego życia. I to właśnie na tym polega dobre życie i prawdziwe uwielbienie.